Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. W ostatnim momencie zdążyłem wziąć chusteczki od Jadzi, bo zapomniałem swoich, a jakoś tak zauważyłem, że w tych jakichś ostatnich moich czasie życia czy latach życia częściej i bardziej się wzruszam. Dlatego, a szczególnie wzruszam się, kiedy śpiewam, czy śpiewamy pewną pieśń. Nie wiem, dawno żeśmy jej nie śpiewali tutaj w zborze, ale może kiedyś zaśpiewamy. Może raz jeden pamiętam, żeśmy ją śpiewali. Ja jej nie będę śpiewał, ale przeczytam. Za przykładem brata Mariana. Szkoda, że nie zwróciłem się do Romek, do ciebie. O! Na pewno by się pięknie zaśpiewał. Ja ją spróbuję odczytać. O jakże kocham Twój... Najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz, zbawionych Twoją krwią. Może na razie tyle. Chciałbym dzisiaj właśnie mówić o Kościele, ale może trochę inaczej, niż tego się spodziewacie. A więc chciałbym przeczytać, będę czytał słowo, tego się właśnie obawiałem. Będę czytał słowo z Apokalipsy świętego Jana, z pierwszego rozdziału. Właściwie chciałbym przeczytać cały pierwszy rozdział. Dlaczego chciałbym przeczytać cały pierwszy rozdział? W zasadzie powinienem przeczytać całą Apokalipsę, bo czytam tutaj w Apokalipsie świętego Jana w trzecim wierszu pierwszego rozdziału: błogosławiony, który odczytuje i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim jest napisane, bo chwila jest bliska. Błogosławiony, który odczytuje i ci, którzy słuchają. Ta księga kiedyś w tym pierwotnym kościele służyła do odczytywania wszystkim wierzącym. Nie tylko ta, bo myślę, że wszystkie części Nowego Testamentu, właśnie jakieś tam Ewangelie, nie jakieś tam Ewangelie, tylko Ewangelie, listy, to wszystko służyło do odczytywania. Te listy, Ewangelie krążyły po zborach i w ten sposób miały być braciom, siostrom wierzącym przedstawiane, przekazywane. Na przykład w pierwszym liście do Tesaloniczan, tam na samym końcu jest napisane, Paweł pisze takie, dosłownie takie słowa, w Biblii Tysiąclecia jest napisane: zaklinam cię, to znaczy w sensie, że zobowiązuję cię, aby ten list został odczytany wszystkim braciom. Tak, tam jest w pierwszym liście do Tesaloniczan napisane na samym końcu. Zobowiązuję cię, żeby ten list został odczytany wszystkim braciom. Też chyba należałoby poświęcić kiedyś na to czas. 15 minut trwa przeczytanie na głos pierwszego listu do Tesaloniczan z taką średnią prędkością. Ja przeczytam dzisiaj pierwszy rozdział Apokalipsy świętego Jana. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać niebawem. I co on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim jest napisane, bo chwila jest bliska. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego wśród umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i w wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: co widzisz, napisz w księdze i poślij 7 kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia, stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał 7 gwiazd i z ust jego wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest i co potem musi się stać. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to są aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników to jest 7 kościołów. Apokalipsa świętego Jana. Ten pierwszy rozdział mnie tak ostatnio poruszył i pomyślałem sobie, że będę się tym fragmentem dzielił dzisiaj. Objawienie świętego Jana, apokalipsa, to znaczy właśnie objawienie, to znaczy odsłonięcie, ukazanie, objawienie, apokalipsa świętego Jana. Właściwie ta nazwa świętego Jana, objawienie świętego Jana, nie jest taka do końca właściwa, bo jak już na samym wstępie przeczytałem, jest to objawienie Jezusa Chrystusa. To nie jest objawienie świętego Jana, ale to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać niebawem. I on, wysławszy swojego anioła, więc Jezus, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swemu Janowi: ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Apostoł Jan był na wyspie Patmos. Jemu było dane zobaczyć Królestwo Boże, można tak powiedzieć. Jemu było dane zobaczyć te wszystkie wydarzenia związane z czasami ostatecznymi. Tysiącletnie Królestwo, czas wieczności, Nowe Jeruzalem, te wszystkie rzeczy, zachwycenie Kościoła, stan Kościoła, czy też Kościół na przestrzeni wieków. To wszystko Jan mógł zobaczyć. I Pan Jezus, kiedy jeszcze chodził po ziemi, a objawienie świętego Jana zostało napisane prawdopodobnie gdzieś tam w latach 90. pierwszego wieku, Jan był na tej wyspie Patmos zesłany z powodu świadectwa Jezusa, z powodu wiary, z powodu prześladowania, znalazł się tam, ale później wrócił i umarł śmiercią naturalną, jak mówią o tym różnego rodzaju zapiski. W Efezie tam umarł śmiercią naturalną jako jedyny, czy też jedyny z grona apostołów. Podobno pozostali apostołowie wszyscy umarli śmiercią jakąś tam męczeńską w jakimś stopniu. I kiedy Pan Jezus jeszcze chodził po ziemi, kiedy był na ziemi, to pewnego razu w Ewangelii Łukasza, możemy o tym czytać w 9 rozdziale bodajże, tak, w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 27 wierszu, Pan Jezus, kiedy nauczał, powiedział takie słowo: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. A w Ewangelii Jana Jezus już bardziej jakby to sprecyzował. W 21 rozdziale powiedział do Piotra, który zapytał Pana Jezusa, wskazując na Jana: a co z tym będzie? I wtedy Jezus odpowiedział mu. Odpowiedział mu w ten sposób. Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. To powiedział do Piotra, kiedy ten zapytał go: Panie, co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? I później rozeszła się wieść, że właśnie ów uczeń nie umrze. Ale Jezus, dalej czytamy, nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to co tobie do tego? I moglibyśmy tak powiedzieć, że to było takie wypełnienie tego proroctwa. Właśnie Janowi było to dane. Jan mógł zobaczyć to wszystko, o czym Pan Jezus mówił. On nie umarł, zanim to wszystko nie zobaczył. Apokalipsa Jana jest taką szczególną księgą. Ktoś tak nazwał tą księgę, że jest to taki dworzec centralny, takie skrzyżowanie wszystkich tych nitek, które gdzieś tam ze wszystkich ksiąg Starego, Nowego Testamentu łączą się tam na tym tak zwanym dworcu centralnym. Jest to takie zwieńczenie Biblii. Ta księga jest, to nie jest przypadkowe, że ona znalazła się na końcu właśnie Bożego Słowa. Tutaj w Apokalipsie świętego Jana można by zobaczyć najwięcej cytatów ze Starego Testamentu. W ogóle całe przesłanie jest nowotestamentowe, bo mówi o tym, zaczyna się w momencie, kiedy Pan Jezus poszedł do nieba i ukazuje się Janowi w całej swojej chwale, w całym swoim majestacie. Czytamy tutaj, że zobaczą go ci, którzy go przebili. To jest z księgi Zachariasza. Ja jestem pierwszy i ostatni, alfa i omega. Znowu cytat z księgi Izajasza. Opis wyglądu Pana Jezusa w chwale. Tam są fragmenty z księgi Daniela, z księgi Ezechiela. A więc ta księga jest taką szczególną księgą. Dlatego słowa, które są na samym końcu zapisane w 21 rozdziale objawienia świętego Jana, nie dotyczą, myślę, tylko i wyłącznie 22 rozdział, tylko i wyłącznie Apokalipsy. Ja oświadczam, 18 wiersz 22 rozdziału, każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi, jeśli ktoś by do nich ktokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśli ktoś by odjął coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. Ja myślę, że to sformułowanie jest takim uniwersalnym sformułowaniem. Ono nie dotyczy tylko księgi objawienia, dlatego że księga objawienia jest zwieńczeniem całej Biblii. Tam łączą się te wszystkie wątki. Tam jest przedstawiona cała historia zbawienia właśnie w księdze objawienia. A więc to słowo, że ktokolwiek by coś dodał, dotyczy, myślę, całego Bożego objawienia, całego Bożego słowa. A więc jest to szczególna księga. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój. Łaska i pokój. To jest takie szczególne sformułowanie, które występuje prawie we wszystkich listach, prawie we wszystkich miejscach Nowego Testamentu. Właściwie Nowy Testament to jest łaska. To jest Boża łaska objawiona w Jezusie Chrystusie. Pokój, Boży pokój i Boża łaska. Łaska to jest coś, co przychodzi od Boga. To nie pochodzi od nas, to nie my to wygenerowaliśmy, ale to Bóg okazał swoją łaskę, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł naszych serc i umysłów. I ten pokój Boży to jest coś takiego szczególnego. To pokój, myślę, że pokój można mieć, kiedy na przykład ciężar spadnie z serca, tak? Czy jakiś ciężar z barków spadnie, to wtedy możemy mieć ten Boży pokój, możemy mieć ten pokój wewnętrzny. I myślę, że tak się stało. Ta niemożność wypełnienia Bożych przykazań, ta niemożność zasłużenia sobie na zbawienie powodowało taki ciężar, że kiedy przyszła łaska, to przyszedł i pokój. Ale ten pokój i łaska są od Boga objawionego w pełni. Jest tutaj napisane, że łaska i pokój są od tego, który jest, który był i który przychodzi. Właśnie od tego, który przedstawił się Mojżeszowi jako jestem, który jestem, jako ten Bóg Jahwe, jako ten Stwórca, Sędzia. Od tego jest ten pokój. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem, a więc od Ducha Świętego. 7 duchów, to jest, liczba 7 jest taką liczbą pełni, doskonałości, a więc pełnia mocy Bożej. pełnia tego Bożego majestatu, tej Bożej chwały jest przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego i pierworodnego pośród umarłych. Ta Trójca, to słowo Trójca, owszem, nie występuje w Bożym Słowie, ale Biblia wyraźnie mówi o tym, że Bóg jest Trójjedyny, że jest Ojciec, Syn i Duch. I te trzy osoby często możemy zobaczyć na kartach Nowego Testamentu. Będziecie chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeden Pan, jeden Bóg, jeden Duch, tam w liście do Koryntian. Więc wiele jest takich sformułowań, które świadczą o tym. Drugi list do Tesaloniczan na przykład jest takie sformułowania. Sam Pan pokoju na samym końcu. Niech was darzy pokojem zawsze i we wszelki sposób. I później czytamy, czy to jest w pierwszym liście, przepraszam. O, chyba się pogubiłem. Ale w tych pozdrowieniach zawsze końcowych, tam, kiedy przeczytacie to uważnie, ja zachęcam do przeczytania wszystkich nagłówków, które są w każdym liście i wszystkich zakończeń, które są w każdym liście. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Tam w wielu miejscach występuje właśnie cała Trójca, że tak powiem. A więc tutaj ta łaska i pokój jest od tego, który jest, który był i który przychodzi. I od Ducha Świętego, tych siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, od pełni. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego. Czytamy tutaj, że Jan był na wyspie Patmos i w dzień pański doznał zachwycenia. W dzień pański zobaczył to, co opisał w tej księdze. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby mówiącej. Moi drodzy, Jan doznał zachwycenia. Doznał zachwycenia w dzień pański. To też nie jest przypadkowe. On był tym starszym w zborze efeskim. I on był w tej takiej komunii, można powiedzieć, takiej relacji z tym zborem. I w dzień pański, właśnie w tym dniu, kiedy pierwsi nasi chrześcijanie, kiedy pierwsi bracia nasi spotykali się na łamaniu chleba, bo dzień pański to jest właśnie niedziela, to jest pierwszy dzień tygodnia. W Nowym Testamencie dzień pański to jest pierwszy dzień tygodnia, to jest niedziela. To właśnie w niedzielę, w pierwszym dniu tygodnia, możemy czytać w Dziejach Apostolskich, chrześcijanie spotykali się na łamaniu chleba. To właśnie w niedzielę zmartwychwstał Pan Jezus. To właśnie w niedzielę został zesłany Duch Święty. Kiedybyśmy to policzyli dokładnie, wychodzi na pierwszy dzień tygodnia. To właśnie w niedzielę apostoł Jan doznał tego zachwycenia. W Ewangelii świętego Jana w 7 rozdziale jest taki bardzo ciekawy fragment, który zapisany jest w 7 rozdziale, w 37 wierszu. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, było to święto namiotów, Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A w ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus wstał i zawołał donośnym głosem. To święto obchodzono przez 8 dni. Przez 7 dni był taki zwyczaj, że noszono wodę z sadzawki Syloe do takiej specjalnej miednicy przy ołtarzu. A w 7., 8 dniu, to był ten najbardziej uroczysty, najbardziej radosny dzień, to był dzień zakończenia tego święta, już tego nie czyniono. A więc wtedy Pan Jezus jakby skorzystał z tego i zawołał: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Ten 8 dzień jest taki szczególny, bo to mówi nam o nowym początku, o początku jakby nowej ery, nowej epoki, epoki łaski. Ta epoka zakonu minęła. Te pierwsze 7 dni zakończone szabatem, to minęło. Z uczynków prawa nikt nie będzie usprawiedliwiony. I Pan Jezus rozpoczął ten nowy okres. Łaska Boża. Ten 8 dzień, a zarazem pierwszy dzień tygodnia, to jest ten dzień pański dla nas, dla wierzących ludzi. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku, doznałem zachwycenia w dzień pański, usłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby mówiącej. Co widzisz, napisz w księdze i poślij 7 kościołom. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Ta 7 znowu, to jest ten obraz pełni. Ten list dotyczy nie tylko tych 7 kościołów, ale on jest takim uniwersalnym. Ta Księga Objawienia jest uniwersalną księgą skierowaną do wszystkich, do całego kościoła. Na przykładzie tych 7 zborów Bóg pokazuje nam cały Kościół na przestrzeni wieków, jak on wyglądał, jak on wygląda, jaki jest. I co ciekawe, tutaj pokazany jest Jezus, który stoi pośród 7 świeczników. Kiedy Jan się odwrócił, aby patrzeć, co za głos do niego mówił, obrócił się i ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Jezus stoi pośród tych 7 świeczników. Jezus stoi w tym kościele, w centrum kościoła. Jest obecny. Jakim jest obecny? Takim, jakim przedstawia go objawienie świętego Jana. A więc jest Panem Panów, Królem Królów. Jest Bogiem mocnym. Ma wszelką władzę, wszelką moc. To nie jest już to niemowlątko, prawda, które gdzieś tam w tym żłobku leży. To nie jest ten nieboszczyk na przydrożnym krzyżu. Ale to jest Pan Panów i Król Królów, którego wygląd spowodował, że Jan upadł przed nim jak nieżywy. Ten Jan, który gdzieś tam w wieczerniku kładł głowę na jego piersiach, przytulał się do niego, kiedy zobaczył Jezusa w całej chwale, upadł przed nim jak nieżywy. To już nie jest ten Jezus, który przyszedł jako ten baranek, jak milczący, jak prowadzony na rzeź, czy jak ten, którego strzygą tego baranka. To nie jest już ten. List do Hebrajczyków mówi, że w 9 rozdziale czytamy takie słowo. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się ze względu nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. I właśnie takim się zjawi. Zjawi się jako Pan Panów, Król Królów, potężny, mocny. I on stoi w tym kościele. On jest w centrum, pełen chwały. I on trzyma ten kościół w swoich rękach. On go trzyma w swoich rękach. Jezus Chrystus, ten, który jest potężny, mocny. Tą pieśń o jakże kocham Twój najświętszy dom, najświętszy Boże dom, ten żywy kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią, napisał taki człowiek, który nazywał się Timothy Dwight, w XIX wieku żył. On napisał tutaj, że ten Kościół jest najświętszy, najświętszy. Kościół Jezusa Chrystusa jest najświętszy. Składa się z tych żywych dusz, z tych żywych kamieni, jak powiada apostoł Piotr w swoim liście. A więc Kościół Jezusa Chrystusa jest najświętszy, jest tą perłą drogocenną, tym klejnotem, tak? Słowo Boże mówi, że jesteśmy świętymi, umiłowanymi i wybranymi. Nie jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy Kościołem, który jest doskonały, który jest święty. Biblia nigdzie nie nazywa nas grzesznikami. Kiedybyśmy prześledzili Słowo Boże, nie znajdziemy nigdzie takiego sformułowania. Owszem, Jakub pisze, grzesznicy. Jeżeli ktoś nie umie dobrze czynić, grzeszy. Tak. Moglibyśmy powiedzieć tak. Kiedy na przykład mogę się zwrócić do kogoś i powiedzieć, ale ty jesteś głupi, bo głupio postąpiłeś. To, że głupio postąpiłem, nie znaczy, że jestem głupi, tak? Nie jesteś grzesznikiem. Nie jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy świętymi, umiłowanymi, wybranymi. Tak nas określa Boże Słowo. Tak nas nazywa, przepraszam, Bóg. Nie jesteśmy tym, za kogo my sami siebie uważamy, ale jesteśmy tym, za kogo uważa nas Pan Jezus Chrystus. Kiedy Bóg patrzy na nas, On nie widzi mnie. On widzi Jezusa. On widzi Jezusa. To, że Mam świadomość, że jestem grzesznikiem, wcale mi nie pomaga w tym, żeby nie grzeszyć. Bardziej mi pomaga to, że nie jestem grzesznikiem. No dobrze, ale przecież trzeba dobrze czynić. Myślę, że to jest oczywiste i nawet w ogóle myślę, że nawet o tym nie trzeba mówić za wiele. Nie trzeba o tym mówić, że wierzący ludzie, chrześcijanie, nie powinni grzeszyć, że powinni dobrze czynić, że powinni mieć dobre uczynki. Ale zupełnie inaczej wygląda ta relacja z Bogiem, kiedy opieramy się na Bożej łasce, a nie na uczynkach. Ja nie mam takiego paktu zawartego z moją żoną, że ja będę palił w piecu, a ona za to ugotuje mi obiad. To tak nie działa, prawda? Myślę, że każdy z nas może to potwierdzić. Ja nie wykonuję dobrych uczynków po to, żeby osiągnąć zbawienie i je utrzymać, ale dlatego, że kocham Pana. Dlatego, że chcę się Mu podobać. To jest pewna różnica. Pan Jezus umarł za każdy nasz grzech. Został osądzony przez sprawiedliwego Boga. Został osądzony i został ukarany. Pan Jezus został ukarany za moje grzechy. On stał się grzechem. Za każdy grzech, ten, który popełniłem i ten, który jeszcze gdzieś tam popełnię. Za każdy grzech Pan Jezus został ukarany i złożony w ofierze. To już się wykonało. Nasza relacja z Bogiem teraz nie jest jak relacja skazanego i sędziego, ale jak dziecka i ojca. Mamy orędownika u ojca, Jezusa Sprawiedliwego. Każdy grzech jest przebaczony. To jest na zupełnie innej zasadzie. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy dziedzicami Królestwa, współdziedzicami Jezusa. 8 rozdział Listu do Rzymian mówi o tym. Jesteśmy kimś wyjątkowym. Jesteś kimś wyjątkowym. Jesteś dzieckiem Bożym, synem, córką Boga. Jeszcze się nie objawiło, kim będziemy, ale kiedy się objawi, pierwszy list Jana mówi o tym, to będziemy do Niego podobni. Będziemy jak On. Już teraz jesteśmy w duchu Chrystusowi, w duszy i w ciele. To jest jeszcze ten proces, tak? Jeszcze nam się zdarza zgrzeszyć. Ale w duchu jesteśmy Chrystusowi, jak Chrystus. Już jesteśmy zbawieni, już jesteśmy w niebie, można tak powiedzieć. Jesteśmy Chrystusowi. W 19 rozdziale Księgi Objawienia jest taki piękny, wspaniały fragment, który mówi od 11 wiersza. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym. Oto sprawiedliwie sądzi i walczy, oczy jego jak płomień ognia, a na jego głowie wiele diademów. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a nazwano go imieniem Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach, wszyscy odziani w biały, czysty bisior. To nie są aniołowie na koniach. To my. To są dzieci Boże. To są wierzący na tych białych koniach, na tych białych rumakach, ubrani w ten lśniący biały bisior, tak jak Pan Jezus. Jego szata była dodatkowo skąpana we krwi. Ale na białych rumakach, jak On, jak On. Słowo Boże mówi tutaj w pierwszym rozdziale Apokalipsy świętego Jana i uczynił nas królestwem kapłanami dla Boga i Ojca swego. Niektóre przekłady mówią i uczynił nas przywódcami, kapłanami dla Boga i Ojca naszego. I to jest nasza przyszłość. To jest przyszłość dziecka Bożego. Nie jesteś grzesznikiem. Diabeł będzie robił wszystko, żeby ci uzmysłowić. Jesteś grzesznikiem. Uwierz to, jesteś grzesznikiem. Nie masz szans. Przychodzi diabeł do Pana Jezusa i mówi, widzisz, co on zrobił? Widzisz, co on powiedział? A Jezus mówi, okej, wpisz to na moje konto. Tak to jest. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tą perłą drogocenną. Pan Jezus, Pan Panów, Król Królów, mający wszelką władzę, wszelką moc, trzyma nas w swoich rękach, trzyma Ciebie w swoim ręku. I nie wypuści. Kiedy go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy. A on położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać. Ja jestem pierwszy i ostatni żyjący. Byłem umarły, a to jestem żyjący na wieki. I mam klucze śmierci i otchłani. I dalej mówi o 7 gwiazdach i 7 kościołach. 7 gwiazd to aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników to jest 7 kościołów. Tych 7 gwiazd, tutaj są różne jakby pomysły na wytłumaczenie tego. Ale ja dzisiaj mówię o Kościele, więc jakby tutaj nie będę tego rozwijał. Sam nie wiem, że tak powiem. Niektórzy uważają, że tych 7 gwiazd to jest 7 aniołów jakichś opiekuńczych. Niektórzy uważają, że tych 7 gwiazd to jest 7 biskupów, którzy przewodzą tym kościołom. Niektórzy jeszcze uważają, że tych 7 gwiazd to jest 7 posłańców, którzy przyszli odebrać te listy. A jeszcze niektórzy uważają, że 7 gwiazd to jest oznaka mocy, potęgi, władzy w Kościele i nad światem. Możemy, powiedzmy, coś tam wybrać z tego. Dalej jest napisane w drugim liście, w drugim rozdziale, aniołowi Kościoła w Efezie napisz. Więc tutaj ten fragment jakby sugeruje, że może chodzić o jakiegoś przełożonego danego kościoła. No bo trudno by było pisać do anioła, prawda? Więc jest to symbolika, jest to przenośnia. Biblia Apokalipsa świętego Jana jest jedną wielką przenośnią. Wszystko jest przenośnią, wszystko jest symboliką. Począwszy od ludzi, poprzez zwierzęta, rośliny, kolory, minerały. Wszystko, co liczby, co tu jest zawarte, jest symbolicznym przespaniem. A więc świecznik. Świecznik jest symbolem Kościoła. To tutaj jest takie bardzo wyraźne. A 7 świeczników to jest 7 kościołów. Ale to nie jest tylko jest tych 7 kościołów wymienionych w Azji, ale to jest cały Kościół. Cały Kościół. Kościół Pana Jezusa Chrystusa. I ten świecznik jest tak ciekawie skonstruowany. Zauważcie. Świecznik 7-ramienny. On jest tak ciekawie skonstruowany. On ma taką podstawę, później jest taki pień i jeden główny i od tego pnia odchodzi 6 rozgałęzień. 3 w jedną i 3 w drugą stronę. I wszystkie te lampy oliwne, które są na wierzchu, są na jednym poziomie. I to obrazuje, ten świecznik 7-ramienny obrazuje nam Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Ta podstawa to jest ten fundament, który stanowi nauka apostolska. List do Efezjan, 2 rozdział, czytamy tam takie sformułowanie. List do Efezjan, 2 rozdział, to jest zapisane. W 19 wierszu i dalej, 2 rozdział. A więc nie jesteśmy już obcymi i przybyszami, ale jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła, czy też kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespolona cała budowla rośnie na świątą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. W liście do Koryntian jest napisane, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, świątynią Boga. A więc ta podstawa, to jest ten fundament, ta skała, na której opiera się Kościół. Nauka apostolska i tym kamieniem węgielnym, który jest jeszcze niżej, który jest właściwie tą skałą, na której ten fundament jest położony, to jest Pan Jezus. Później jest ten pień. Ten pień, z którego rozchodzą się te pozostałe lampy oliwne. Te lampy oliwne, to jest ten Kościół. Ten Kościół może być różny. Różne są zbory, różne mają jakąś tam strukturę, w różny sposób są prowadzone nabożeństwa. Każdy Kościół może być jakoś uwarunkowany od jakichś warunków społecznych czy geograficznych, obyczajowych. Nie wiem, jak to jeszcze ująć, ale może być ta wielka różnorodność. Ale one są wszystkie na jednym poziomie. Te lampki oliwne wszystkie są na jednym poziomie. I te lampki oliwne, ten Kościół ma być tym światłem położonym na górze. Ma być jak to miasto położone na górze. Ma być tym światłem świecącym w ciemności, tą solą ziemi. Tak? To jest zadanie Kościoła. I ta różnorodność wpływa również na to bogactwo Kościoła. Jednakże muszą być te wspólne elementy, żeby ten Kościół Jezusa Chrystusa mógł być w ogóle Kościołem Jezusa Chrystusa, żeby mógł spełniać swoje zadanie. On musi mieć ten jeden fundament, ten fundament, który stanowi nauka apostolska. Musi mieć tą skałę, na której ten fundament jest zbudowany, czyli osobę Pana Jezusa Chrystusa. I później jest ten pień. Ten pień to jest to, co jest wspólne dla wszystkich kościołów, chociaż mogą być różne. Ten pień. To tak jak tych pięć zasad reformacji. Nie wiem, czy czytaliście, jakie jest pięć zasad reformacji. Tylko Słowo. Tylko Jezus. Tylko łaska. Tylko wiara i tylko chwała oddawana dla Boga. Pięć. Można by powiedzieć, że tak jak pięć palców w ręce, w dłoni, tak jak pięć palców Pana Jezusa, który trzyma właśnie ten świecznik za ten pień, bo w tym miejscu chwyta się ten świecznik, aby go przenieść, aby go trzymać. Tych pięć elementów. I kiedyś brat Michał Chydzik, to już było wiele, wiele lat temu, nawiązywał też do tych pięciu zasad i mówił, że jeżeli ktoś nie trzyma się tych pięciu zasad, zacytuję go teraz, to nie po drodze nam z takimi. Ja bym powiedział, że tylko słowo jest najważniejsze. Tylko na Słowie Bożym możemy oprzeć swoją wiarę. Tylko Boże Słowo daje nam pełne objawienie. Nie jakaś święta tradycja, nie jakieś postanowienia soborów, czy posoborowe, czy przedsoborowe, nie jakieś inne dokumenty, ale tylko Boże Słowo. Jeżeli jest coś jeszcze więcej ponad Boże Słowo, jeżeli ktoś jeszcze chce do Bożego Słowa coś dodać, to nie mówiąc już o tym, że doda mu plak Bóg zapisany w tej księdze, to chcę powiedzieć, nie po drodze nam z takimi poglądami. Tylko Jezus jest tym jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Jezus Chrystus, list do Tymoteusza mówi o tym. Nie ma żadnych innych osób, żadnych innych pośredników. Nie ma żadnego pośrednictwa piętrowego czy jakiegoś innego. Nie ma żadnych ludzi, którzy by się mogli wstawiać za nami, za Kościołem. Tylko Jezus. A jeżeli ktoś uważa inaczej, to nie po drodze nam z takimi poglądami. Tylko łaska, tylko Boża łaska. Nie można do tej Bożej łaski cokolwiek dodać. Nie można tam dodać uczynków. Nie można powiedzieć, że tak, Boża łaska, owszem, ale żeby tą Bożą łaskę utrzymać, to musisz dobrze czynić, bo inaczej stracisz Bożą łaskę. Nieprawda. Bożej łaski nie można tak po prostu stracić. Dzisiaj zgrzeszę, więc nie mam Bożej łaski, jutro nie zgrzeszę. Cały czas człowiek może popełniać błędy. Pan Jezus wszystko wziął na siebie. On. A więc jeżeli ktoś uważa, że do łaski trzeba jeszcze dodać uczynki, aby na coś zasłużyć, aby coś utrzymać, to Boże Słowo może nie mówi tego wprost, ale wynika to jasno i wyraźnie, że nie po drodze z takimi poglądami. Tylko wiarą osiągamy zbawienie. Ta Boża łaska pochodzi od Boga, a wiara pochodzi od nas. Ta wiara to jest ten jeden uczynek dobry, który możemy zrobić, żeby być zbawionymi. To jest ten jeden, jedyny uczynek. Pamiętamy Łotra na krzyżu, który zwrócił się do Jezusa i powiedział: Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Jakie on miał dobre uczynki na swoim koncie? Nie miał żadnych. Nie miał żadnych uczynków. Jedyny jego uczynek, jaki tutaj w tym miejscu miał miejsce, to właśnie to, że zwrócił się do Jezusa. Zwrócił się do Jezusa, a przedtem uznał swoją grzeszność, swój stan. Ten celnik, który przyszedł do świątyni się pomodlić, on nie miał żadnych uczynków, nie miał czym zaimponować. Ten faryzeusz być może miał czym zaimponować. No, pościł jednak dwa razy w tygodniu, dawał jakieś pieniądze na dobre cele i w ogóle był lepszy niż celnik. Ale celnik nie miał nic do zaoferowania, kompletnie nic. Ale miał świadomość swojej grzeszności. Wiedział, że jest nikczemnikiem. A więc przyszedł do Jezusa, przyszedł do świątyni, przyszedł do Boga. On wiedział, do kogo się zwrócić. I to jest wiara, to jest ten jedyny dobry uczynek, jaki możemy przed Panem uczynić. I chwała, ten piąty element, chwała oddawana tylko Bogu. Bóg się z chwałą nie podzieli, jest napisane w Księdze Izajasza. Bóg się z chwałą nie podzieli z nikim, tylko Bogu należy się chwała, nikomu innemu, nikomu na niebie ani na ziemi, nikomu, żadnemu człowiekowi, obojętnie na płeć, nikomu nie należy się chwała, tylko i wyłącznie Bogu w Jezusie Chrystusie, bo kto nie czci Syna, ten nie czci również i Ojca. A więc Pan Jezus trzyma ten świecznik, ten Kościół w swoich rękach i nie wypuści go. W Ewangelii Jana jest napisane, że nic nie wyrwie was z mojej ręki. Nic nie wyrwie was z mojej ręki. Halleluja. Halleluja. Życie Kościoła jest oparte na takim podstawowym elemencie, dzięki któremu jesteśmy również zbawieni. To jest miłość i przebaczenie. Miłość i przebaczenie. Można powiedzieć, że ten fundament właściwie Kościoła na tym się opiera. Ta nauka apostolska to jest nic innego jak miłość i przebaczenie. Boża łaska, a więc Boże miłosierdzie, zmiłowanie. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Moglibyśmy to sparafrazować w ten sposób. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że przebaczył. Bez przebaczenia nie ma zbawienia. Czy moglibyśmy tak powiedzieć? Czy moglibyśmy w ten sposób to określić, że bez przebaczenia nie ma zbawienia? Oczywiście. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy Pan Jezus wisi na krzyżu i w tym momencie otwiera się niebo i rozlega się głos: nigdy wam nie wybaczę. Pan Jezus powiedział: wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10, tak? Tam, gdzie jest mowa o Łazarzu, wzbudzeniu jego z martwych, tam Pan Jezus mówi do Ojca: Ojcze, dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Bóg przebaczył nam wszystkie grzechy. I On również chce, abyśmy my tą samą zasadę stosowali w naszym życiu, w życiu zboru, w życiu naszym codziennym, abyśmy przebaczali. W liście do Kolosan w 13 rozdziale, w 3 rozdziale, oczywiście tam nie ma 13 rozdziałów, w 3 rozdziale i 13 wierszu w liście do Kolosan czytamy tak. Jako więc, od 12 wiersza, jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, no proszę, to jest to, o czym mówiłem, tak? Nawet nie wiedziałem, że tak to brzmi do końca. Jako więc święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Bez przebaczenia nie ma zbawienia. Modlimy się: Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bo jeśli nie odpuścicie, tam jest dalej napisane. W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza też są mocne słowa o przebaczaniu. Tam jest pokazana historia o tym dłużniku, który był winien 10 tysięcy talentów swojemu panu. 10 tysięcy talentów. Jeden talent to jest około 34 kg złota lub srebra według różnej rachuby. A więc 10 tysięcy razy 34 kg. Pamiętamy tę sytuację. On przyszedł i powiedział: Panie, wszystko Ci oddam. Przecież nie starczyłoby mu nawet życia. Ja nie wiem, czy 1000 lat by wystarczyło na to, żeby to odrobić. Chyba w ogóle, całej wieczności. 10 tysięcy razy 34 kg złota lub srebra. Ten fragment mówi o zbawieniu z łaski. Nie z uczynków. Co on mógł zrobić? Czy mógł to oddać, zwrócić? Nie mógł. Tu jest napisane o łasce Bożej. O przebaczeniu. Wybaczył mu, darował mu ten dług. A później ten człowiek... Czytamy że spotkał swojego współsługę i nie chciał mu darować jakiejś tam drobnej sumy 100 denarów. Zaczął go dusić. I kiedy Pan się o tym dowiedział, czytamy, że go sprowadził, powiedział mu: darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Ponieważ mnie prosiłeś. Czyż i więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósł się gniewem, kazał go wydać katom. Podobnie uczyni wam, Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczył z serca swemu bratu. Bóg zawsze patrzy na serce. Może być taka sytuacja, bo przebaczenie jest bardzo trudne. Jest trudno przebaczyć. Jeżeli, kochani bracia i siostry, ktoś na tym miejscu miał do czynienia z taką sytuacją, to wie, że trudno jest przebaczyć. Że to nie jest tak łatwo. Ale Bóg zawsze patrzy na serce. I bez przebaczenia nie ma zbawienia, można tak powiedzieć. Jeżeli, nie ośmielę się powiedzieć, że jeżeli nie potrafię przebaczyć komuś, nie będę zbawiony. Ale Bóg chce, abyśmy przebaczali. W tym liście do Kolosan czytałem w 3 rozdziale, że Bóg chce, abyśmy wybaczali tak, jak On nam wybaczył. On pragnie, abyśmy wybaczyli. A więc jeżeli nie potrafię wybaczyć, mogę się modlić o to, mogę prosić Pana: Panie, pomóż mi przebaczyć. Chcę przebaczyć, chcę się podobać Tobie, chcę wypełnić Twoją wolę, chcę przebaczyć. Bo tak mówi Twoje słowo. A ja Cię kocham, Panie, chcę przebaczyć, bo wiem, że Ty mi przebaczyłeś. I to jeszcze gorsze rzeczy. Bóg patrzy na serce. Jeżeli tak to wygląda w moim życiu, to Bóg to honoruje, Bóg da Ci mocy. Bóg udzieli Ci, udzieli mi, udzieli nam tej mocy do przebaczenia. Nieprzebaczenie hamuje rozwój duchowy. Nie pozwala nam rozwijać się duchowo. Wręcz powoduje cofanie się nasze jakieś w tej duchowej sferze. A Bóg chce, abyśmy byli wolni, a przebaczenie uwalnia, wyzwala nas i daje radość, i daje pokój, kiedy już zrzucimy ten ciężar z siebie. Możemy mieć taką postawę: o nie, tego nigdy nie przebaczę. Okej. A więc może być i tak, że chodzimy na nabożeństwo, jeden brat siedzi na jednym końcu sali, drugi brat na drugim końcu, albo siostra. I tak się mijamy, unikamy nawzajem, tolerujemy, ale nie miłujemy. Kiedyś słyszałem takie kazanie: miłość czy tolerancja? Tak tylko dygresję zrobię. Czym chrześcijanin powinien się kierować? Miłością czy tolerancją? No, my się tak tolerujemy w zborze. A powinno być, że się miłujemy w zborze. Miłość to nie zawsze jest tolerancja. Z miłości do moich dzieci nie będę tolerował pewnych zjawisk w ich życiu, załóżmy. Tak? Miłość to jest co innego. A więc miłość, nie tolerancja. Miłość, nie tolerancja. Przebaczenie. To jest bardzo ważna rzecz. To jest fundament. Fundament. To dzięki przebaczeniu jesteśmy tutaj. Dzięki temu, że Pan nam przebaczył wszystkie nasze grzechy. Skreślił ten cały list dłużny. Przybił go do krzyża. Jesteśmy wolni w Nim. Jesteśmy jak Jezus w duchu. A to, co najlepsze, jeszcze przed nami, bo wtedy będziemy tak jak On. Na tych białych rumakach. Przywódcami, królami, kapłanami Boga. Halleluja, Kościół. O, jakże kocham Twój najświętszy Boże dom. Ten żywy Kościół z ludzkich dusz, zbawionych Twoją krwią. Jak oka strzeżesz go, ten cenny klejnot Twój. Zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój. Ja pragnę zawsze mieć z Kościołem łączność Twym, radości i ciężary nieść w dniu dobrym, jak i w złym. A gdy się skończy już pielgrzymki ziemskiej znój, wraz z milionami świętych dusz mnie przyjmiesz, Boże mój. Poproszę zespół, będę już kończył, ale chciałbym jeszcze na koniec się krótko pomodlić. A więc powstańmy, kochani bracia i siostry. Jeżeli ktoś dzisiaj potrzebuje modlitwy, nie będę tutaj jakoś precyzował, czy mówił, z jakiego powodu powinnaś, czy powinieneś, czy mogłabyś tu, czy mógłbyś tutaj podejść do przodu, aby się modlić, ale niech Duch Święty działa w naszym życiu, w naszych sercach. Jeżeli bardzo potrzebujesz modlitwy, jeżeli potrzebujesz Bożego dotknięcia, jeżeli potrzebujesz tego Bożego objawienia, Bożej pomocy, Bożej siły, jeżeli potrzebujesz, to możemy być tego pewni, że Pan Jezus nam pomoże, że Jezus jest tym, który trzyma ten Kościół, każdego z nas w swoich rękach. On jest tym, który przebaczył nam wszystkie nasze grzechy. A On jest Panem Panów, Królem Królem, Królem Królów. On nie jest tym, który nic nie może, który jest gdzieś tam w tym żłobku czy na krzyżu. Już takiego Jezusa nie znamy. Jeżeli znaliśmy Go, tak jak apostoł Paweł mówi, to już teraz Go nie znamy. Teraz znamy, poznajemy, coraz bardziej poznajemy. Jeszcze wiele jest do odkrycia przed nami, ale coraz bardziej poznajemy Jezusa Chrystusa takim, jakim On jest. Pełnym łaski, miłosierdzia, pełnym chwały i dostojeństwa Króla Królów, Pana Panów. Niech On taki będzie w naszym życiu. Takim Go ustanówmy w swoim życiu. Jeżeli ktoś z Was, kochani, potrzebuje modlitwy, niech wyjdzie tutaj do przodu. Jeszcze mamy troszkę czasu. Pomodlimy się. Przyjdziemy przed Boże oblicze. To jest również zadanie Kościoła. Jedni drugich przemiana noście.